Witam was serdecznie. Chciałbym dzisiaj mówić na temat trzech słów. Te trzy słowa, zrobiłem sobie taki skrót, WWW, walcząc wspólnie o wiarę. I chciałbym skupić się na tych trzech słowach, bo będziemy mówić o tych trzech aspektach. Będziemy mówić troszeczkę o walce, o bojowaniu w wierze. Będziemy mówić o wspólnocie, jaką jesteśmy jako Kościół, i będziemy mówić o wierze, z której wypływa miłość, bo na końcu będziemy także poruszali temat miłości. Nie będzie długo, także mam nadzieję, że to wszystko pójdzie bardzo sprawnie. Chciałbym, kochani, rozpocząć od takiego stwierdzenia, że nasze trwanie i, bym powiedział, sukces w życiu chrześcijańskim, nasze trwanie i wydawanie owoców w naszej służbie jest zależne od Boga, bo On jest suwerenny, ale chcę powiedzieć, że ono jest zależne od Boga, który otacza nas. Dziękuję, bracie Zbyszku. On otacza nas ludźmi, którzy modlą się o nas i walczą razem z nami o wiarę. Chcę powiedzieć tutaj i powiedzieć to bardzo uważnie, żeby to wsiąkło w wasze umysły, że nasze trwanie w życiu chrześcijańskim i wydawanie owoców, sukces, tak, jest zależne od Boga, który otacza nas ludźmi, którzy się o nas modlą, którzy nas wspierają i którzy walczą razem z nami o wiarę w Ewangelię. Chcę to powiedzieć, ponieważ Biblia uczy nas, że rozwój życia w wierze i rozwój, zachęcanie się w miłości jest zależne również od innych chrześcijan, innych braci i sióstr, którzy są wokół nas. I dlatego bardzo ważne jest, abyśmy byli tego świadomi i w świadomy sposób, celowo podejmowali kroki w budowaniu jeden drugiego w wierze, w podnoszeniu jeden drugiego, w zachęcaniu jeden drugiego. Musimy być tego świadomi. Dlaczego? Dlatego, że tak jak powiedziałem, czas jest krótki. Słowo Boże mówi, że zbliża się ten dzień. Dzień, w którym przyjdzie Jezus Chrystus w chwale i przyjdzie dzień, w którym nastąpi koniec, nastąpi dzień sądu, w którym rozwijanie naszej wiary będzie stawało się coraz trudniejsze. Ten czas wierzy już jest. Jeżeli rozejrzymy się wokół siebie, to widzimy na własne oczy pośród naszych rodzin, pośród naszego społeczeństwa. Czas jest coraz trudniejszy. Czasy są trudniejsze. Ludzie są coraz bardziej zwodzeni. I dlatego, jeżeli nie mielibyśmy siebie samych, jeżeli nie mielibyśmy owego celowego, świadomego, wzajemnego budowania się w wierze, to zaczniemy tracić naszą gorliwość. To będziemy doświadczali oddalania się od Boga. Będziemy coraz bardziej zatwardziali w grzechu. Łatwiej będzie nam się poddawać pokusom, dlatego że będziemy sami. I to nie tylko, ja wierzę, że to jest działanie Boga, który dał nam siebie nawzajem po to, abyśmy mogli jeden nawzajem siebie budować. I kochani, chcę powiedzieć, że jeden z naszych najwyższych priorytetów, jeżeli nie najwyższy priorytet w naszym chrześcijańskim życiu, jest właśnie nauczenie się walczenia z niewiarą. Okej? Nauczenie się walczenia z niewiarą, która również w życiu chrześcijańskim ma miejsce. Albo mówiąc pozytywnie, jednym z najwyższych priorytetów jest nauczenie się prowadzić bój o wiarę. Okej? Możemy to powiedzieć w dwojaki sposób. Albo bój, walkę z niewiarą, albo możemy bojować o wiarę. Często tkwi w nas takie przekonanie, że walka o wiarę ma miejsce tylko wtedy, kiedy dochodzimy do poznania. Zanim się nawróciliśmy, walczymy o to, by uwierzyć, zmagamy się z różnymi przeciwnościami, a kiedy stajemy się już wierzący, kiedy przyjęliśmy Jezusa do swojego życia, wtedy już jest łatwiej i uważamy, że bitwa jest wygrana. I to jest bardzo błędna koncepcja, bardzo błędne rozumienie, bardzo niebezpieczne rozumienie, dlatego że powoduje ta koncepcja to, że stajemy się podatni na subtelne zakusy niewiary, na subtelne manipulowania księcia ciemności, diabła, który będzie nas próbował odciągnąć od Boga i od Bożego Słowa. Chciałbym tu podać przykład Pawła, który pod koniec swojego życia, mając za sobą już kilkadziesiąt lat bycia chrześcijaninem, powiedział w drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, a 7 wersecie takie słowa: dobrze walczyłem dla Pana, bieg ukończyłem i zachowałem wiarę. Dobrze walczyłem dla Pana, bieg ukończyłem i zachowałem wiarę. Paweł walczył, stoczył dobrą walkę o co? O wiarę. Ta walka, którą walczył Paweł, była walką o wiarę. I chciałbym podkreślić bardzo mocno, Kościele, podczas tego mojego krótkiego przesłania to, że Paweł nie prowadził tej walki samotnie. I w jego życiu ważną rolę pełnili także inni wierzący, których Bóg posłał do życia Pawła, aby spełnili odpowiednie zadanie. Chciałbym powiedzieć, że my wszyscy musimy walczyć o naszą wiarę. Jednym ze sposobów tej walki o wiarę jest otoczenie się ludźmi wierzącymi, którzy będą wspierali mnie swoimi modlitwami, będą wspierali mnie swoim napominaniem, będą zachęcali mnie, podnosili wtedy, kiedy będę w dołku. Czy wiecie, że Paweł, podróżując po okolicznych krajach, regionach Bliskiego Wschodu, w którym prowadził swoją działalność, że praktycznie nigdy nie podróżował samotnie? Paweł zawsze miał wokół siebie Tymoteuszy, Epafrodytów, Łukaszy, Barnabów, Sylasów, różne osoby, które podtrzymywały go wtedy, kiedy miał rzeczywiście ciężko. Jednym z chyba jedynym miejscem, czasem, w którym Paweł był sam, był czas, kiedy był w Atenach, kiedy musiał uciekać z Tesalonik i wówczas udał się do Aten. I pamiętamy tą sytuację, w której był wewnętrznie wzburzony, sfrustrowany, widząc tą olbrzymią ilość bożków greckich, stykając się z tą duchową ciemnością, w jakiej znajdowało się tamto społeczeństwo. I wówczas poprosił w pierwszym liście do Tymoteusza, aby Tymoteusz jak najszybciej dołączył do niego do Aten. Czasami mamy takie wrażenie, że wiara Pawła czy innych apostołów tamtych czasów nie potrzebowała wsparcia, podparcia, umocnienia ze strony innych wierzących. Jest to bardzo błędne. Chciałbym wam to pokazać na przykładzie drugiego listu do Koryntian, w którym zobaczmy, co pisze Paweł do Koryntian. Kiedy przybyliśmy do Macedonii, nasze ciało nie doznawało żadnej ulgi, lecz zewsząd byliśmy dręczeni, zewnątrz walki, wewnątrz obawy. Fatalna sytuacja, prawda? Nic łatwego. Lecz pocieszyciel pokornych, Bóg, podniósł nas na duchu. Alleluja! W jaki sposób? Przybyciem Tytusa. Bóg podniósł Pawła na duchu przybyciem Tytusa. Ale nie tylko to. Nie tylko zresztą jego przybyciem, ale i pociechą, jaką doznał wśród was, gdy nam opowiadał o waszej tęsknocie, o waszych łzach, o waszym zabieganiu o mnie, także rozradowałem się jeszcze bardziej. W jaki sposób Bóg podniósł Pawła? Bóg podniósł Pawła poprzez to, że Tytus przybył do niego z Koryntu. Mało tego, Tytus będąc w Koryncie, martwił się stanem, w jakim był tamtejszy Kościół. Tamtejszy Kościół zmobilizował się, zmieniał się, pocieszył Pawła, Tytusa i wysłał go do Pawła. Zobaczcie, jaki tu mamy fantastyczny efekt domina, który pokazuje nam, jak bardzo Bóg wykorzystuje nas, ludzi wierzących w relacjach między nami do tego, aby nas podnieść. Paweł potrzebował obecności bliskich przyjaciół, którzy umacniali jego wiarę. Kiedy lęk, strach zaczynał podnosić swoją głowę, czyż my nie potrzebujemy tego samego? Oczywiście, że potrzebujemy. I na dzisiejsze moje przesłanie wybrałem jeden z moich ulubionych fragmentów z listu do Hebrajczyków z 12 rozdziału, na którym chciałbym się przede wszystkim skupić. To są dwa przekłady tego samego fragmentu pochodzącego z 10 rozdziału listu do Hebrajczyków, 24 i 25 werset. Ja będę czytał ten wytłuszczony fragment. Brzmi on tak. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy też wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy i to tym bardziej, im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. Chciałbym, moi drodzy, dzisiaj krótko wyłuścić kilka bardzo ważnych wniosków, konkretnie 5 wniosków z tego fragmentu Bożego Słowa w kontekście tego WWW, walczenia wspólnego o wiarę, ponieważ jednym z tych strategicznych elementów tej walki jest bycie razem. Więc co nam ten fragment krótko mówi? Po pierwsze, ten fragment pokazuje nam, i chciałbym powiedzieć, że to jest Boże Słowo, bracia, tutaj to się całe chwieje, to jest Boże Słowo, które Bóg mówi do naszego życia. Mamy tu pierwsze polecenie, abyśmy się spotykali ze sobą nawzajem. I wydaje mi się, że nie chodzi tutaj o takie spotkanie, jakie my mamy dzisiaj, ale takie spotkanie, które pozwala na coś więcej, pozwala na wzajemne zachęcanie się i pobudzanie. Bo to mamy napisane w 24 wersecie. Czyli nie chodzi nam tutaj o zgromadzenie niedzielne, kiedy możemy niezauważalnie wślizgnąć się i również niezauważalnie wyśliznąć się z tego zgromadzenia i powiedzieć sobie, no przecież byliśmy na niedzielnym nabożeństwie w niedzielę i wszystko jest okej. Ale chodzi nam o inne spotkanie. O spotkanie, w którym mamy możliwość my powiedzenia czegoś do drugiej osoby. Co pozwoli jej być bardziej kochaną. Co pozwoli jej mieć w sobie więcej energii do kochania. Więcej siły do wykonywania dobrych uczynków. Zobaczmy, werset 24 mówi, myślmy o sobie... Nie, jeszcze nie. Myślmy sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Chodzi nam o takie spotkanie. Jesteśmy wezwani w tym Słowie Bożym do spotykania się razem, ale inaczej niż ma to miejsce w niedzielę. Na naszym spotkaniu musi być wzajemność. Na tym spotkaniu tej wzajemności tak dużej nie ma, oczywiście jest, ale ja mam mikrofon, a wy nie macie. Dlatego chcę powiedzieć, że Kościół potrzebuje jeszcze jednego zebrania, jeszcze jednego spotkania, jeszcze jednego zgromadzenia, gdzie może praktykować wzajemność. Kościół tego potrzebuje. To, chciałem powiedzieć, to nie jest opcja. Dlatego tak bardzo wierzymy w sens i ważność grup domowych w Kościele, gdzie ta zasada jeden drugiego jest umocowana na najwyższym poziomie i najłatwiejsza do zrealizowania. Przychodzenie na nabożeństwo niedzielne jest ważne. Jest ważne, ale nie jest wystarczające. Chcę powiedzieć, nie jest wystarczające, Kościele. Bóg zalecił nam w tym Słowie, abyśmy spotykali się ze sobą twarzą w twarz. Abyśmy się mogli zachęcać. Abyśmy się mogli napominać, abyśmy mogli się pobudzać jedni drugich do tego, co jest ważne. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt, który wypływa z tego fragmentu, to jest nauka, abyśmy unikali niespotykania się. Albo abyśmy rozprawili się z przyzwyczajeniem do niespotykania się. Można powiedzieć, że ten pierwszy punkt z tym drugim punktem są bardzo podobne, ale nie do końca. Dlatego, że w tym fragmencie jest pewne ważne słowo, które występuje w połowie wersetu 20. Mówi tak: nie opuszczajmy też wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju. I to w zwyczaju to jest klucz do tego, co chcę powiedzieć teraz. Dlaczego ważny jest ten drugi punkt, abyśmy unikali niespotykania się. List, który był skierowany do kościoła, gdzieś tam w kościele judejskim u Hebrajczyków, dotyczył ludzi, którzy również mieli zwyczaj nieuczęszczania na spotkania. I stąd autor tego listu wyłuszczył ten punkt. Ludzie również mieli zwyczaj nieprzychodzenia na spotkania i od razu to zostało zaadresowane w tym Bożym Słowie. I tak jest i dziś. Być może, kiedy poruszam ten temat, a zdaję sobie sprawę z tego, że być może w moich przesłaniach bardzo często poruszam temat więzi, kościoła, grup, jedności, ale wierzę, że jest to ważny element, o którym powinniśmy sobie regularnie przypominać. Stąd celowo to robię, dlaczego mówię tak często na temat aspektu grup, aspektu jedności, aspektu wspólnoty w naszym Kościele. Chcę powiedzieć, że być może, kiedy mówię te słowa, niektórzy tutaj słuchający może czują się już zmęczeni tym tematem, może czują się zagrożeni, może niektórzy z was czują się, że znowu ten temat poruszam i zapędzam was w kozi róg, kiedy nie czujecie się z tego powodu komfortowo. Ale chciałbym wam powiedzieć, że macie rację. Macie rację, kiedy tak się czujecie, dlatego że przez długie lata nierobienia czegoś, przyzwyczajenia się do pewnego stanu, dochodzimy do miejsca, w którym jest nam z tym wygodnie. I chciałbym powiedzieć, że nie powinniśmy usprawiedliwiać nierobienia czegoś z powodu tego, że się do tego przyzwyczailiśmy i stało się nam to już wygodne. Powtórzę jeszcze raz. Uważam, że nie powinniśmy się usprawiedliwiać, że nie robimy czegoś dlatego, że przyzwyczailiśmy się do tego i stało nam się to wygodne. Chciałbym, moi drodzy, was zachęcić, abyśmy wrócili do Bożego Słowa i powiedzieli sobie, że nawet jeśli stworzyłem w sobie takie przyzwyczajenie niebycia w małej grupie, nie przychodzenia, nie dołączania, nie szukania społeczności w małej grupie, nie praktykowania wzajemności jeden drugiego, ani do zachęcania się, to Boże Słowo, te wersety mówią, że powinienem to robić. Mówią, że powinienem znaleźć sobie swoje miejsce w małej grupie. I to Boże Słowo zachęca nas, abyśmy podjęli decyzję do złamania naszego przyzwyczajenia. I do tego bym was chciał zachęcić. I mam nadzieję, że w taki sposób właśnie reaguje człowiek posłuszny Bogu, uczeń Chrystusa, że nawet jeżeli powstało w moim życiu takie przyzwyczajenie, to i co? Boże Słowo konfrontuje mnie z tym przyzwyczajeniem, jestem gotów go przezwyciężyć. Więc mam taką zachętę dla ciebie, moi kochani, moja siostro i mój bracie. Jeżeli jesteś w tym miejscu, to zachęcam cię, abyś jak najszybciej złamał to przyzwyczajenie, włączył się do grupy lub stworzył własną grupę i w tym miejscu, abyś mógł realizować to, do czego powołuje nas Bóg. Bo Bóg daje siłę do łamania złych przyzwyczajeń. A jeżeli jesteś już w grupie, jeżeli to słowo nie ma do ciebie zastosowania, do tych z nas, którzy już są w grupie. Mój apel. Trwajmy wszyscy w grupach domowych. Nie dajmy sobie wmówić to, że ach, już tyle lat do tych grup chodzę. Nie potrzebuję chyba tych spotkań, przecież to mi nic nie daje. Wystarczy mi pełne ognia, niedzielne nabożeństwo i później wchodzę w tydzień, mam swój czas z Panem i jest dobrze. Nie jest dobrze. Chcę podkreślić, że bez małych grup, małych spotkań, bez wzajemności, bez jeden drugiego, nasze chrześcijaństwo nie jest pełne. To jest drugi punkt. Jeszcze trzy. Trzeci punkt, który chciałem, abyśmy wyciągnęli sobie jako lekcję z tego wersetu. Pisze w ten sposób. 25 werset. Lecz dodawajmy sobie otuchy i to tym bardziej, im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. Chcę powiedzieć o tym to, że to słowo zachęca nas, aby częstotliwość naszych spotkań i ich waga, i ich pilność wzrastała w miarę, jak widzimy, że nadchodzi ów dzień. Co to jest ten ów dzień? Ten ów dzień to jest ów dzień, w którym widzimy, że zaczyna wzmagać się działanie ciemności, działanie szatana. Kiedy wzmaga się obojętność, kiedy wzmaga się zwiedzenie, kiedy wokół nas widzimy, że nie potrafimy trafić, że zmagamy się z coraz większą falą przeciwności, to tym bardziej, pisze to słowo, tym bardziej im wyraźniej widać, tym bardziej. Słowo może mówi, tym bardziej trzeba się spotykać. Tym bardziej poważnie trzeba traktować te spotkania. Im bardziej widzimy, że się ten dzień przybliża. Dlaczego jest tu mowa o to, aby spotykać się regularnie? Dlatego, że jeśli wyczuwamy, że przychodzi koniec, że zbliża się już ten dzień, kiedy patrzymy na naszą kulturę, kiedy patrzymy na swoich bliskich, kiedy widzimy elementy, które nam się łączą, potwierdzające nam, że zbliża się koniec, wtedy powinniśmy się coraz częściej i pilniej spotykać. Dlaczego? Z odpowiedzią na to przychodzi nam sam Pan Jezus w Ewangelii Mateusza 24 rozdziału. Zobaczmy. Pan Jezus mówi tak. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą. I to słowo, a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Dlatego właśnie to słowo z listu do Hebrajczyków mówi tym bardziej. Innymi słowy, kochani, jednym ze znaków końca czasów jest osłabienie miłości, jest osłabienie wiary, jest zletnienie. I wtedy Słowo Boże w 23 i 24 wersecie mówi nam o tym, że powinniśmy się pobudzać do miłości. Ma to sens? W ostatecznych czasach nastąpi oziębienie miłości. Dlatego Słowo Boże od razu podaje nam antidotum, podaje nam lekarstwo i mówi, myślmy o sobie nawzajem i pobudzajmy się do tej miłości, dlatego że na zewnątrz będzie bardzo zimno, będzie bardzo ciężko, będą wielkie prześladowania, będzie wielki opór. Dlatego, kochani, im bardziej ten dzień się zbliża, im bardziej szatan będzie szalał, będzie niszczył chrześcijan, subtelnie i brutalnie, tym bardziej powinniśmy być razem, bo On będzie dążył do tego, aby nie było w nas jedności, aby była w nas niezgoda. On będzie uderzał, aby był brak jedności, aby była zatwardziałość, aby był brak przebaczenia, aby było samolubstwo. To jest Jego strategia. On tym nas będzie chciał rozwalić. A wszystko to, o czym powiedziałem, zatwardziałość serca, oziębłość, samolubstwo, wszystko to, moi drodzy, ma swoje korzenie w trzecim W, w braku wiary. Dlatego, że w ten obszar będzie celował szatan, aby nas osłabić. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy nie tylko spotykali się, ale abyśmy spotykali się w określonym celu. Tak jak Boże Słowo mówi, abyśmy myśleli o sobie nawzajem. Abyśmy obserwowali, abyśmy patrzyli z odpowiednim celem. Dlatego, moi drodzy, mój apel tego poranka, że jeżeli naprawdę zależy Ci, aby Twoja miłość do Boga i do ludzi wzrastała, nie była oziębła, ale ale mogła być coraz bardziej gorąca, aby przetrwała ataki szatana, ataki złego. Dlatego, moi drodzy, mój apel, musimy spotykać się ze sobą. Musimy być razem. Musimy mieć to nawzajem, że będą koło nas ludzie, którzy będą nas pobudzali do miłości i będą nas pobudzali do dobrych czynów, do wyrywania ze świata tego, co Bóg chce, abyśmy uratowali. I chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Biada tym, którzy myślą, że mogą dać sobie radę sami. Bóg nas nie powołał jako samotnych chrześcijan, ale powołał nas do tego, abyśmy tworzyli jedność, abyśmy byli rodziną, abyśmy byli jeden obok drugiego i wzajemnie się budowali. I czwarty punkt, który chciałem z tego fragmentu wyciągnąć. A teraz, kiedy spotykamy się, w 24 wersecie napisane jest: myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Kiedy się spotykamy, kiedy już jesteśmy razem, miejmy na celowniku miłość. Miłość. Czyli spotykamy się po to, aby uzbroić siebie nawzajem do okazywania miłości. Aby motywować się nawzajem do okazywania miłości jeden drugiemu. Napisane jest tutaj: myślmy o sobie nawzajem. W innych tłumaczeniach napisane jest: troszczmy się o siebie wzajemnie. Ale tak naprawdę w oryginale rzeczywiście napisane jest: myślmy, miejmy na uwadze. Co to znaczy? To znaczy, kiedy się spotykamy, musimy być świadomi, musimy być celowi, dlaczego się spotykamy. Wielu z nas już uczestniczy, ponad połowa, myślę, że około 70% nawet, uczestniczy w spotkaniach w małych grupach. I kiedy się spotykamy, przychodzimy na spotkania z różnych miejsc, z pracy, ze szkoły, z domu, z różnych okoliczności. Czasami przychodzimy na to spotkanie bez określonego celu. Przychodzimy, bo lider, gospodarz podał termin, miejsce spotkania i jesteśmy. Bez nastawienia konkretnego, po co tu jestem. Jaka jest moja rola, jaka jest moja misja. I kochani, to jest czwarty punkt, który chciałbym bardzo mocno teraz podkreślić. Kiedy już jesteśmy razem, mamy określoną misję do zrealizowania jako wierzący, którzy spotykają się ze sobą, którzy się spotykają twarzą w twarz, którzy chcą coś osiągnąć. To słowo wyraźnie nam pokazuje, że jaka misja powinna nam przyświecać, kiedy jesteśmy razem. Dlatego chciałbym nas teraz zachęcić, byśmy budowali na tym, co już zaczęliśmy, na tych fundamentach. Kiedy idziemy na grupę, kiedy jedziemy na grupę, kiedy czekamy jako gospodarz na grupę, chciałbym, aby w nas wyrobić sobie pewną świadomość, która będzie objawiała się w tym, że będę myślał o tych osobach, które przychodzą na grupę. I będę modlił się słowami: Panie, pomóż mi, w jaki sposób na tym spotkaniu mam pobudzić do miłości i do dobrych uczynków. Powiedz mi, co mam powiedzieć, kiedy będziemy na spotkaniu. To słowo myślmy jest bardzo ważne. Ono mówi o tym, abyśmy obserwowali siebie nawzajem. Abyśmy patrzyli na nasze zachowanie. Abyśmy patrzyli na nasz język ciała. Abyśmy patrzyli, czy nie mamy wokół nas osoby, które przechodzą przez trudności, przez kryzys. Okazują oznaki lęku, zestresowania. To jest nasza misja. Obserwujmy siebie z miłością. Wypatrujmy siebie pewnych oznak, które być może druga osoba wysyła nam, abyśmy mogli jej pomóc. I dlatego mój apel jest, kiedy spotykamy się, nie ograniczajmy naszych spotkań jedynie do rutynowych czynności. Podzielenia się słowem, poczytania słowa, modlitwy, ale miejmy ten cel 24 wersetu myślenia o sobie nawzajem. Tak, że kiedy spotkanie się skończy, kiedy będziemy wracać do domu, będziemy opuszczać to spotkanie z większą mocą do okazywania miłości. Będziemy mieć większą mądrość do okazywania miłości. Będziemy umotywowani, będziemy mieć siłę do tego, aby tą miłość okazywać w miejscach, do których posyła nas Bóg. I ostatni punkt, piąty. Pytanie, w jaki sposób tą miłość okazywać? Powiedziałem o tym, że powinniśmy mieć naszą misję i tą misją jest okazywanie miłości. Ale w jaki sposób to zrobić? Co zrobić dla drugiej osoby, że jak będą opuszczać grupę, będą mieć więcej siły, mądrości i zasobów, by okazywać miłość niełatwemu mężowi czy niełatwej żonie, okazywać miłość trudnemu nastolatkowi, zmagać się z problemami finansowymi, czy problemami z pracy, czy problemami rodzinnymi. Jak to zrobić? I tu jest kolejna bardzo ważna rzecz, którą chcę powiedzieć. Wiara. Wiara. Jak powiedziałem wcześniej, korzeniem wszelkiego grzechu i braku miłości jest niewiara, albo pozytywnie mówiąc, wiara w Boże obietnice jest źródłem miłości. Więc brak wiary, lub inaczej niewiara w te obietnice jest źródłem nie miłości, ale czegoś przeciwnego do miłości, czyli grzechu i braku tej miłości. I wiecie, dlatego właśnie, że tak jest. Wiara jest tym elementem, na którym powinniśmy się skupić. Chcę powiedzieć, że zanim naszym celem będzie zachęcanie się do miłości, musimy zejść poniżej. Musimy dojść do źródła tej miłości, którą jest wiara. Źródłem tej miłości jest wiara. Musimy spotykać się, aby umacniać się w wierze. Umacniać się w wierze w Boże obietnice. Musimy umacniać swoją nadzieję w te obietnice i pomagać sobie nawzajem z oznakami niewiary w te obietnice, z brakiem wiary w te obietnice. Także kiedy jesteśmy na spotkaniu i wyczuwamy w sercu drugiej osoby, że pojawia się letniość, niewiara, obojętność na zmaganie się z grzechem, że będziemy szukać sposobu do umocnienia tej osoby, by umiała walczyć, by umiała odeprzeć atak. Jest jeszcze jeden werset, który poprzedza te dwa wersety, 24 i 25, na którym również chciałbym zwrócić waszą uwagę, a który również gra bardzo ważną rolę w tym, co chcę powiedzieć. Ten werset mówi w ten sposób. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy. Trzymajmy się niewzruszenie. Rozumiecie? Niewzruszenie, czyli nic z nas nie może zachwiać. Ponieważ godny jest zaufania ten, który dał obietnicę. Wiara w obietnicę, wiara w Boże Słowo jest kluczem, do którego my musimy dojść, aby na spotkaniach pobudzać się i zachęcać do wiary w te obietnice, które Bóg daje nam w swoim Słowie. Musimy zastanowić się, skąd się bierze miłość. Miłość bierze się z wiary w Boże obietnice. Zajrzyjmy jeszcze do jednego fragmentu. Do fragmentu z trzeciego rozdziału, tego samego listu do Hebrajczyków. Trzeci rozdział od 12 do 14, bo w tym rozdziale znajdziemy również podpowiedź, w jaki sposób na naszych spotkaniach budować się w wierze. Słowo to mówi tak. Uważajcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Jesteśmy bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli pierwotną nadzieję zachowamy do końca. Tutaj mamy dwa cele, które przyświecają nam w wtedy, kiedy spotykamy się w grupach domowych. Jeden z tych celów to jest w wersecie 12, a jeden w wersecie 13. W 12 wersecie napisany jest w ten sposób. Jako cel jest przewrotne serce niewiary. Uważajcie, aby nie było z kimś z was przewrotnego serca niewiary. Kiedy jesteśmy razem, kiedy patrzymy na siebie, kiedy w miłości obserwujemy się nawzajem, myślimy o sobie nawzajem, musimy wyczuć, czy w moim bracie czy siostrze nie ma postępującej choroby niewiary w sercu wierzącego. W sercu wierzącego. To dotyczy wierzących. W nas wierzących może pojawić się serce niewiary, serce osłabienia, serce trudności. Czy nam to nie grozi? Oczywiście, że nam to grozi. Dokładnie tak jest. W sercu wierzącego może mieć miejsce postępująca niewiara i naszym zadaniem jest stawanie w bojowaniu jeden o drugiego, kiedy taka sytuacja się pojawi. Drugi cel, czyli pierwszy cel nasz, to jest serce niewiary. Drugi cel to jest oszustwo grzechu. Oszustwo grzechu. Wcześniejszy werset, proszę. Zachęcajcie się w 13 wersecie. Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Jak owo oszustwo grzechu ma się do serca niewiary? Powiedziałem już, że serce niewiary jest źródłem, z którego wypływają różnego rodzaju grzechy. W sercu niewiary rodzi się letniość. W sercu niewiary rodzi się pobłażanie różnym grzechom, które sobie tłumaczę, że tak naprawdę to nie jest grzech. Przekonujemy siebie nawzajem, samych siebie, że to niczemu nie szkodzi. A tymczasem w tym właśnie szatan wykorzystuje nas i powoduje, że zaczynamy się chwiać naszej wierze. Chwiać się w wierze w obietnice Boże i zaczynamy być łatwiejszym celem dla szatana. Dlatego, kochani, podsumowując już na koniec, kiedy spotykamy się w grupach, naszym głównym celem, nasz najwyższy priorytet, to jest pomaganie jeden drugiemu wierzyć w obietnice Boże. To jest pomaganie zwalczać zwodniczych planów szatana, które prowadzą do grzechu. A ponieważ grzech jest przeciwieństwem miłości, dlatego też w wersecie 23 i 24 Słowo Boże poucza nas, abyśmy myśleli o sobie, jak pobudzać się do miłości i do dobrych uczynków. Sposobem pobudzania się do miłości i do dobrych uczynków jest pomaganie sobie nawzajem. Pomaganie sobie nawzajem w prowadzeniu walki o wiarę, ponieważ to z wiary bierze się miłość. W liście do Galacjan napisane jest, albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość. Albo wiara, która objawia się w miłości do innych. I kochani, na koniec mój apel. Bóg uczynił z nas swój lud. Nie powołał nas, abyśmy prowadzili nasze życie samotnie, ale On uczynił nas rodziną, uczynił nas ciałem, uczynił nas budowlą i obiecał, że nic nie zdoła przezwyciężyć tego Kościoła, który On buduje. Osiągniemy zwycięstwo. Bóg obiecał nam to zwycięstwo i musimy zachęcać się w wierze w te obietnice. Jednym ze sposobów, w jaki Kościół będzie zwyciężał, jest gromadzenie się w małych zespołach, w małych oddziałach, aby tam nawzajem się pobudzać. I chciałbym nas utwierdzić w tym Kościele, że jesteśmy ludem należącym do Boga, któremu Bóg obiecał zwycięstwo, ale my musimy działać strategią, którą Bóg nam przygotował w swoim Słowie. Tak więc, moi drodzy, jeśli nie jesteś jeszcze otoczony ludźmi, którzy mogą ci udzielić osobistego zachęcenia, jeśli nie czujesz, że wokół Ciebie są ludzie, którzy gotowi są udzielić Ci wsparcia, usiąść koło Ciebie, popatrzeć Ci prosto w oczy i powiedzieć: uważaj proszę. Powiedzieć: jestem tu po to, aby Cię zachęcić. Powiedzieć: nie przejmuj się. Nie martw się, jesteśmy koło Ciebie. Pocieszyć. Albo pokazać Ci fragment Bożego Słowa, aby którzy są gotowi osobiście spotkać się z Tobą i porozmawiać o Twoich potrzebach, to modlę się z całego serca i proszę, aby Duch Święty pracował w nas, abyśmy doszli do tego przekonania, że każdy z nas znajdzie w sobie owo miejsce, ową małą grupę, małą rodzinę, w której będzie mógł blisko razem trwać w budowaniu dla Ewangelii. I ostatni fragment, mój jeden z najbardziej ulubionych, który chciałbym Wam przeczytać, pochodzi z listu do Filipian, 1 rozdziału. Brzmi pięknie, tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Abym ja, czy to gdy przybędę i ujrzę Was, czy też będąc daleka, mógł powiedzieć o Was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem, walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. Kościele, to jest nasza przyszłość, to jest nasze DNA, do której Bóg nas powołuje, do której ja staram się zachęcić Kościół z całego serca. To właśnie dla nich, dla przeciwników jest zapowiedzią zagłady, a dla Was, dla nas, Kościele, zapowiedzią zbawienia i to przez Boga. I ostatni werset. Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Skoro toczycie tę samą walkę, jaką u mnie widzieliście i o jakiej u mnie teraz słyszycie. Kochani, zachęcam Was. www. Walczymy wspólnie o wiarę w Ewangelię. I to jest nasza misja. To jest nasz cel, do którego Bóg nas powołał. I chciałbym, kochani, Was zachęcić do tego, abyśmy, kiedy już się spotykamy, wiedzieli, po co się spotykamy. Kiedy jeszcze się nie spotykasz, to bądź zachęcony, aby znaleźć takie miejsce, w które się będziesz mógł spotykać, albo zrób grupę, w której zaprosisz kilka osób do spotykania się, abyśmy wzrastali. Abyśmy wzrastali, abyśmy walczyli wspólnie, jednym duchu, jednym sercem o wiarę w Ewangelię. Niech nam w tym Duch Święty dopomoże. Amen.